Witam Cię na naszej wycieczce i zapraszam do Dworu Kossaków. Udajmy się teraz do parku i odszukajmy pomnik poświęcony Zofii Kossak. Przy tym pomniku się zatrzymamy. Na ten czas wciśnij pauzę i wznów nagranie, kiedy znajdziesz się w parku. Dwór otoczony jest przez piękny park. Jeśli trafiliśmy na ładną pogodę, przysiądźmy na ławeczce, pod dębem, a może pod lipą. Posłuchaj teraz o niezwykłym miejscu, wspaniałych ludziach, a także o skrzatach i innych stworkach. Jesteśmy w ich królestwie. Wyczarowanym w wyobraźni Zofii Kossak. Towarzyszem naszego spaceru będzie podciepek Kacperek, śląski skrzat domowy.
Jakoż 300 lat z górą mijało od chwili, gdy imci pan Hieronim Marklowski, starosta ziemski, dziedzic górecki, nowy murowany dwór w miejsce dawnego modrzewiowego wystawił.
Tak zaczyna swą opowieść Kacperek w baśni Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata. Ale stary już skrzat, może z racji wieku myli się nieco. Murowany dwór powstał ponad 200 lat temu. Rodzice pisarki, Anna i Tadeusz, wprowadzili się do niego w 1922 roku. Przybyli tu z Wołynia. Tam zostawili rodzinny dom. Uciekali przed rewolucją komunistyczną, która niszczyła dawny, szlachecki świat. Ojciec Zofii był synem Juliusza Kossaka i bratem Wojciecha, sławnych polskich malarzy. W 1923 roku z rodzicami w górkach zamieszkała także Zofia, smutna po śmierci męża, oraz jej dwaj synowie.
Po latach bezczynności i smutnych rozmyślań Kacperek miał znowu nawał miłej pracy. Toć, że on był stróżem domu i właściwym gospodarzem.
Wkrótce górki odwiedził znajomy Zygmunt Szatkowski. Zofia i Zygmunt spodobali się sobie, pokochali się. Odbył się ślub, a para była niezwykła. Niska, energiczna Zofia i wysoki, poważny Zygmunt. Na świat przyszły ich dzieci, Witold i Anna. Rodzinne szczęście przerwała śmierć Julka, syna Zofii z pierwszego małżeństwa. Gdy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, rodzina opuściła dom. Pozostał Kacperek, bo choć...
Niemcy byli obcy, źli okropnie. Kacperek nie miał jednak prawa opuścić domu, którego był duszą i stróżem.
Pod koniec wojny dwór spłonął. Po wojnie pisarka wraz z mężem powróciła do górek. Dom był ruiną. Małżeństwo postanowiło go wyremontować. Były plany, by odbudować środkową część dworu z basztą. W liście do rodziny Zofia pisała, powstałby z tego piękny dom, w którym Kacperek miałby co robić. Bo w chwili powrotu Zofii mieszkać dało się tylko w domu ogrodnika. I tu właśnie zamieszkali państwo szatkowscy. Po śmierci pisarki urządzono w nim muzeum biograficzne. Jeśli stoisz tyłem do pomnika, a przodem do dworu, to muzeum znajduje się w ogrodzie po lewej stronie. Na odbudowę stary dwór musiał poczekać jeszcze pół wieku. Od 2010 roku w miejscu Domu Kossaków istnieje Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków. A teraz zapraszamy Cię do dawnej rezydencji Kossaków i Szatkowskich. Jeśli wejście od strony parku jest zamknięte, możesz skorzystać z głównego wejścia z drugiej strony budynku. Córka Zofii Kossak, Anna, tak opisała swój rodzinny dom.
Był obszerny, bardzo stary, bez przesadnych wygód, urządzony z prostotą. Długa sień biegła na przestrzał, od drzwi frontowych do wyjścia na ogród. Grube kamienne mury, bielone ściany, jasne tapety w salonie, podłogi z heblowanych desek i piece kaflowe w pokojach. Taki był górecki dom. Lodowaty w zimie, przyjemnie chłodny w upalne lato.
Nad domem i mieszkańcami czuwał nieustannie Kacperek.
Twarz miał dobrotliwą i rozumną, otoczoną rzadką szpakowatą bródką, a lewe ucho znacznie większe i grubsze niż prawe. Nosił w nim bardzo dziwny kolczyk. Na sobie miał krótki, granatowy spenserek, czyli płaszczyk, klucze u pasa i małą, niegasnącą latarkę w ręku. Ukończył właśnie 314 lat i z przyjemnością myślał, że przeżyje drugie tyle.
Parter dworu to prawdziwe królestwo Kacperka. Spotkamy tu wybranych bohaterów książki, nawet niewidzialnych. Mamy więc kluczka pracującego w dziurce, klawiki, kanapony i wiele innych, czasem bardzo dziwacznych stworów. Chodźmy teraz na górę. Kiedy znajdziesz się na piętrze, przejdź do pokoju na prawo. Kacperek podąża za nami, ale bardzo cichutko, by nie przeszkadzać. W salonie chętnie spędzano czas i przyjmowano gości. Często prawdziwe sławy. Bywały tu kuzynki Zofii, pisarki Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i jej siostra Magdalena Samozwaniec. Zaglądał Stanisław Ignacy Witkiewicz, zwany Witkacym. Malarz, rysownik, pisarz. Jego dziełem są portrety rodziców Zofii. Inna pisarka, Maria Dąbrowska, pisała o kossakach, że wskrzeszali oni dawne zwyczaje szlacheckie. Orali, siali, chodzili na wojnę i zajmowali się pisarstwem. Żyli, szanując najpiękniejsze zasady polskiej szlachty. Do Górek przyjeżdżało także wielu innych zaprzyjaźnionych pisarzy. Nie sposób wszystkich wymienić. Był między nimi Aleksander Kamiński, harcerz, żołnierz Armii Krajowej, autor książki Kamienie na szaniec, mówiącej o przyjaźni i bohaterstwie w czasie wojny. Bardzo chwalił tutejszych gospodarzy. W Górkach Zofia Kossak napisała wiele swoich najlepszych książek. Kochała to miejsce. Nigdy nie chciała zamienić go na inne. Przejdźmy teraz do pokoju w baszcie. Znajduje się on naprzeciwko salonu. Poznasz go po zielonych ścianach w środku. Barwne, ale i groźne początkowo dzieje Kacperka kończą się szczęśliwie.
Zło straszne było, lecz zginęło jak zły sen.
Ale dla kossaków czasy wojny były bardzo trudne. Jesteśmy w pokoju syna Zofii, Tadeusza. Zginął zamordowany przez Niemców. Miał tylko 25 lat. W obecnym Centrum Kultury miejsce to poświęcone jest II wojnie światowej i wojennej historii rodziny kossaków. W czasach tych Zofia Kossak starała się pomagać ludziom najlepiej jak tylko mogła. Nie tylko Polakom, ale także Żydom. Przyczyniła się do powstania Komitetu Pomocy Żydom, zwanego Żegotą. Uratował on tysiące Polaków pochodzenia żydowskiego. Po wojnie sławny żydowski instytut Yad Vashem uhonorował ją za to tytułem Sprawiedliwa wśród narodów świata. Zofia trafiła do obozu Auschwitz i do więzienia na Pawiaku. Uwolnili ją polscy żołnierze walczący skrycie z niemieckim okupantem. Później było Powstanie Warszawskie, w którym walczyli kossakowie. A na koniec, po wojnie, konieczność wyjazdu z Polski. Wreszcie jednak pisarka mogła wrócić do ukochanych Górek i wieść tu życie aż do śmierci. Beskid jej zagrał marsz ostatni. Przebrzmiały z czasem jego echa. Nad grobem usiadł anioł biały i wierzba, płaczka srebrnowiecha. Tym oto wierszem pożegnała pisarkę miejscowa poetka Emilia Michalska. Zejdźmy teraz na dół i wyjdźmy przed dwór. Na ten czas wciśnij pauzę i wznów nagranie, kiedy znajdziesz się ponownie w parku. Nie można przecież być w domu pisarki i nie posłuchać choćby fragmentu jej książki. Usiądź wygodnie i posłuchaj fragmentów opowieści o Skrzacie. W lecie 1924 roku, w lecie wielkiej sierpniowej powodzi i małego urodzaju, Kacperek był rzeźwym, ruchliwym podciepkiem, pełnym poczucia swej wagi. Wprawdzie wzrost jego nie przenosił wzrostu średniego królika, ale to nic nie znaczyło. Twarz miał dobrotliwą i rozumną, otoczoną rzadką, szpakowatą bródką, a lewe ucho znacznie większe i grubsze niż prawe. Nosił w nim bardzo dziwny kolczyk, zwany w języku skrzatów i zwierząt futerkowych maru. Maru jest talizmanem, który każdy skrzat mieć musi, inaczej nie byłby nic wart. Przedziwny jest ten kolczyk samoświecący. Kto go posiada, może stawać się niewidzialnym, przenosić się w jednej chwili z miejsca na miejsce i dokonywać najtrudniejszych rzeczy. Maleńki podciepek za pomocą swego maru mógł wysunąć ciężką szafę na środek pokoju lub znaleźć się nagle gdzieś o mile. Szpakowata broda Kacperka była z lewej strony przyżółkła i jakby przypalona od świecącego kolczyka, a lewe oko zmrużone od ciągłego blasku. Na sobie miał krótki granatowy spencerek, klucze u pasa i małą, niegasnącą latarkę w ręku. Ukończył właśnie 314 lat i z przyjemnością myślał, że przeżyje drugie tyle. Cóż znaczą lata, gdy zdrowe są mury domu i młode serce domowego skrzata? Życie było bardzo piękne, a świat znów pełen wesela. Niemcy wyjechali z kraju, w górkach mieszkali Polacy. Dwór przestał być spichlerzem. Był pełen ludzi dorosłych, dzieci i domowych zwierząt. Poświęcono go znowu i Kacperek cieszył się, słysząc łacińskie błogosławiące słowa, te same co niegdyś. Po latach bezczynności i smutnych rozmyślań Kacperek miał znowu nawał miłej pracy. Toćże on był stróżem domu i właściwym gospodarzem. Wprawdzie ludzie sądzili, że rządzą się sami, ale ile Kacperek miał przy nich roboty. Drzwi pozamykać, lampę zapomnianą zgasić, o mnóstwie rzeczy przypomnieć, piec za wcześnie zamknięty odsunąć. Oprócz ludzi niemało kłopotu sprawiały mu także zwierzęta. Topsio zadzierał ciągle z miauliną. Pająki łowiły młode muchy w czas ochronny. Filon, gołąb, sprzeczał się z żoną Laurą i zbił śliczną starą lampę w dziecinnym pokoju. Myszy kłóciły się zajadle między sobą o mieszkanie lub dobierały do zakazanych im wianków dożynkowych, a nietoperze wpadały do pokoju niby to niechcący. A przecież obok ludzi i zwierząt roił się jeszcze liczny światek istot niewidzialnych, niesłusznie tak zwanych, bo maleńkie te stworki domowe można widzieć doskonale. Tylko są one tak drobne i ruchliwe, że powolne duże oczy ludzi zajętych swoimi myślami nie umieją nigdy ich dostrzec. Jest ich zaś wszędzie ilość nieprzebrana, zwłaszcza w starych polskich domach. Nie znoszą one krzyków, niezgody i fałszu, ale garną się chętnie w pobliże osób dobrych i pogodnych. Tak więc w ogniu pod blachą żyją tłumnie i niespokojnie igi-igi. W każdym zaś prawie zamku od drzwi siedzi mały rdzawy kluczek, który ma zgrzytliwy głos, wygląda dziurką od klucza i opowiada jednej stronie, co widział po drugiej. Do domu także ucieka przed deszczem szczypiorek, bardzo pomocny w zapędzaniu drobiu. Krzyczy jak paw, znaczy przeżyte lata paskami na brzuszku i nosi dwa długie, zabawne piórka na głowie. Przez całą jesień i zimę w piwnicy z jabłkami mieszkają piruski, stworzonka okrągłe i zawsze wesołe. W lecie przebywają na drzewach w sadzie i nierzadko można złapać którego. Kurczy wtedy mocno nóżki i świetnie jabłko udaje. Zdarza się też często narwać koszyk gruszek, odejść i po chwili już połowy nie ma. To piruski, spostrzegłszy, że nikt na nie nie patrzy, uciekły z koszyka do piwnicy albo do sadu. W fortepianie znowu rozmnażają się chętnie małe i szkodne klawiki, które bardzo często niszczą struny. Klawik posiada zęby tylko w górnej szczęce, głosu nie ma, ale trąca nóżką w śmieszny rodzaj ogonka i brzęczy cienko jak świerszcz. W skrzynce z węglem mieszkał czarny jak sam węgiel, twardy i swarliwy smolik. Nawet duża beczka na wodę miała towarzysza, który rozweselał jej jałową, wodnistą samotność. Nazywał się trochę cudacznie i z cudzoziemska Akwadon, ale był ruchliwy i uprzejmy. Akwadon beczkowy jest kuzynem Akwadona miejskiego, żyjącego w wodociągach. Ale tamtemu przebywanie w mieście popsuło charakter. Jest złośliwy, pluje wodą, a czasami nawet nieostrożnych gryzie. Najwięcej bodaj kłopotu i troski przyczyniały Kacperkowi chytre kanapony, które w swej niepohamowanej żądzy gromadzenia dobytku ściągały do wnętrza kanap wszystko, co się dało. Są to nieznośne stworzonka, których wszędzie pełno. O ich obecności w domu łatwo się przekonać, wsunąwszy głęboko rękę w obite boki kanapy. Jeśli znajdzie się tam szpilki, karty, nożyczki, naparstek, ołówki, nici, listy lub inne przedmioty, od razu można powiedzieć, że mieszka tutaj kanapon. Siłą praw dawnych skrzat jest przełożonym tych drobniutkich domowników, których połowy nawet nie wyliczam. Dlatego właśnie ma Maru, kolczyk czarodziejski. Mimo to jednak ileż pracy kosztuje utrzymanie ładu wśród tej niesfornej gromady. Tym fragmentem książki Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata żegnamy się z tobą. Ale nie żegnaj się jeszcze z górkami. Zachęcam cię do zwiedzenia chociażby zabytkowego kościoła w Górkach Wielkich, do przejścia ścieżką przyrodniczą po Górze Bucze, czy odwiedzenia Chlebowej Chaty w Górkach Małych. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszych beskidzkich stronach.